Dzisiaj mamy możliwość korzystania ze stołu Pańskiego, ze stołu Słowa Bożego, z którego możemy czerpać nadzieję, możemy czerpać wiarę, możemy czerpać ufność. I dzisiejsze motto naszych rozważań, motto, które mówi: niech się nie trwoży serce wasz, niech się nie lęka, niech się nie obawia. Wierzycie w Boga? Drodzy bracia i siostry, tam jest znak zapytania. Choć mamy różne przekłady Pisma Świętego, przekład, który tutaj jest cytowany, zaczerpnięty jest z Biblii Tysiąclecia, zawiera pytanie. Pytanie, wierzycie w Boga? Drodzy bracia i siostry, kiedy patrzę na nasze twarze, na nasze buzie, widzę tutaj miłośników Słowa Bożego, tych, którzy cenią sobie ten stół Słowa Bożego. Widzę tutaj przedstawicieli różnych wyznań denominacji chrześcijańskich. Widzę duchownych, którzy tę księgę wykładają i czytają każdego dnia. Widzę również nie tylko tutaj zgromadzonych na tym miejscu ludzi, ale również tych, którzy poprzez internet w tej chwili na żywo oglądają nasze nabożeństwo i również dzielą Słowo Boże. Chciałbym, abyśmy przenieśli się do słów, jakie znajdujemy na pierwszych kartach Biblii. Kiedy otwieramy Księgę Genesis, kiedy przyglądamy się Bogu, który stwarza niebo i ziemię mocą swego słowa, kiedy powołuje do istnienia człowieka, tworzy go na swój obraz i na swoje podobieństwo, aby człowiek to podobieństwo odzwierciedlał w swoim życiu. Ale dzisiaj wielu ludzi zaczyna tworzyć własnego Boga na swoje podobieństwo. Dzisiaj człowiek, grzeszny człowiek, upadły człowiek, zaczyna mówić: Bóg jest podobny do nas. Ale pamiętajmy, to Bóg stworzył człowieka na swój obraz i swoje podobieństwo. O jakże my często, gdy mówimy o Panu Bogu, może inaczej powiem, kiedy ja mówię o Panu Bogu, drodzy bracia i siostry, z ogromnym szacunkiem, a jednocześnie z ogromną pokorą, chylę głowę przed wielkim Bogiem, Stworzycielem nieba i ziemi. Mówienie o Bogu jest czymś dla mnie wyjątkowym. Z jednej strony napawa mnie ogromną radością, ogromnym pokojem, ale z drugiej strony zastanawiam się, czy mówienie o Bogu, a może inaczej, milczenie, kiedy spotykamy się z Bogiem, jest tą właściwą postawą wobec Boga. Pismo Święte mówi nam, że Bóg powołał ten świat mocą swego słowa. To jest Bóg, który jest w stanie powołać byty do istnienia. Jest to Bóg, który mocą swego słowa powołuje i ożywia materię. To słowo, które dzisiaj otwieramy, to słowo jest żywe. Cytując list do Hebrajczyków, 4:12, gdzie jest powiedziane, że Słowo Boże jest żywe, ostrzejsze niż miecz obusieczny, zdolne przeniknąć stawy myśli człowieka, przeniknąć nasze ciało, zdolne osądzić myśli i zamiary serca. To Słowo jest żywe. Ale jakże często my ograniczamy naszego Boga poprzez nasze ograniczenia. Jakże często my ograniczamy naszego Boga przez nasz racjonalizm i nasz relatywizm, nasz sceptycyzm. To Bóg stworzył niebo i ziemię. I na pamiątkę tego wielkiego dzieła, interpretując to wielkie dzieło, powiedział: pamiętaj, pamiętaj na wielkie dzieło, na wielką manifestację mocy Bożej w dziele stworzenia. Pamiętaj na dzień sabatu, abyś go święcił. 6 dni będziesz pracował i wykonywał wszelką swoją pracę, ale dnia 7 jest sabat Pana Boga Twego. Nie będziesz wykonywał weń żadnej pracy, ani syn Twój, ani córka Twoja, ani służebnica Twoja, nawet bydło Twoje odpocznie, nawet gość Twój odpocznie, bo przez 6 dni stworzył Bóg niebo i ziemię. Dnia 7 odpoczął, dlatego poświęcił i pobłogosławił dzień sabatu. To Bóg na pamiątkę tego dzieła stworzenia dał 7 dzień tygodnia. Ale jakże często my ograniczamy Boga do naszych pojęć. Ograniczamy Boga naszym ograniczeniem, ludzkim ograniczeniem. I mówimy, że Bóg jest nam podobny. Jakże często czytając chociażby Nowy Testament, gdy Jezus Chrystus kiedyś zmęczony położył się w łodzi, kiedy z uczniami przeprawiali się na drugą stronę Jeziora Galilejskiego, kiedy widzimy uczniów, którzy kiedy walczyli z burzą, kiedy walczyli z wiatrami i falami, kiedy ci doświadczeni rybacy zrozumieli swoją bezsilność, w końcu obudzili mistrza i powiedzieli: Panie, Panie, ratuj, giniemy. Jakże często czytając tę historię możemy powiedzieć, no tak, nasza ludzka przezorność i nasze doświadczenie mówi, trzeba właściwie myśleć, właściwie reagować. Jezus Chrystus po przebudzeniu powinien ustalić kierunek wiatru, kazać opuścić żagle, jednych zorganizować do wioseł, drugich do wiader, aby wylewali wodę, zobaczyć, w którym miejscu jest najbliższy horyzont, gdzie jest brzeg i rytmicznym głosem zachęcać bracia do brzegu, do brzegu, do brzegu. Ale tak Chrystus nie czyni. Jezus Chrystus wychodzi naprzód łodzi, podnosi rękę i mówi: uciś się, uśmierz się. Oto dlaczego uczniowie mówili: kto to jest? Kto to jest, że wiatry i morze mu są posłuszne? Kto to jest? To jest ten sam, który powołał byty do istnienia. Oto przez wiarę poznajemy, że światy zostały uczynione słowem Boga, iż to, co widzialne, nie powstało ze świata zjawisk. Psalmista w 33 rozdziale, wierszu 6 i 9. Słowem Pańskim zostały uczynione niebiosa, a tchnieniem ust Jego całe wojsko ich, bo On rzekł i stało się, On rozkazał i stanęło. Drodzy bracia i siostry, kiedy w naszym umyśle powstaje burza, kiedy naszym jestestwem miota wicher trwogi i lęku o przyszłość, o codzienny byt, kiedy nasza logika wskazuje, że my musimy wziąć w nasze ręce nasz ster naszego życia, dzisiaj dobrze jest zwrócić uwagę na słowa Jezusa, który mówi: nie lękaj się. Niechaj się nie trwoży serce wasz. Wierzycie w Boga? Wierzycie w Tego, który może powiedzieć: ucisz się, uspokój się. Czy wierzysz w takiego Boga? Oto pewien setnik przyszedł do Jezusa Chrystusa. Dwóch ewangelistów sprawozdaje nam tę historię. Setnik rzymski, poganin, Rzymianin, wzgardzany przez naród izraelski. Ten człowiek przyszedł do Jezusa Chrystusa zdjęty litością, troską o swojego sługę, który był sparaliżowany. I powiedział: Panie, ulecz mojego sługę, ulituj się nad nami. Ten setnik rzymski, on znał, co to jest władza. On był wychowany w rzymskiej żelaznej władzy. On wiedział, co to znaczy powiedzieć do żołnierza: chodź. On powiedział, co to znaczy powiedzieć: idź. On wiedział, co to znaczy powiedzieć: siadaj. A żołnierz musiał to wykonać bez dyskusji. Prawo rzymskie, często oparte na przemocy, strachu i lęku. To prawo żądało, żeby drugi człowiek robił to, co drugi mu rozkaże. Takie było prawo rzymskie. Ale dostrzegł ten setnik w Chrystusie kogoś większego. Dostrzegł Jezusa, który nie rozkazuje drugiemu człowiekowi. Jezusa, który szanuje wolę drugiego człowieka, jego godność osobistą, jego możliwość decydowania o sobie. Dostrzegł w Jezusie kogoś, kto ma moc, ale nie moc, aby powiedzieć tobie, ty musisz być wierzącym człowiekiem. To moc Boża, która nie zmusza, abyśmy przyszli na to miejsce. Prawo Boże nie oparte jest na przemocy i gwałcie, ale na dobrowolności. Oparte jest na miłości. Jedynym środkiem przymusu, jakie wywiera niebo na człowieka, to jest miłość. To apostoł Paweł przynaglany miłością Bożą mówi, miłość Boża przyciska mnie. Ona mnie przynagla, ona mnie motywuje. Ten setnik rozumiał moc władzy rzymskiej. Ale Chrystus posiadał jeszcze większą władzę. Inny rodzaj władzy, oparty na współczuciu, miłości i pochyleniu się nad problemem drugiego człowieka. Oto setnik, który powiedział, Panie, ja nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach poganina. Nie jestem godzien, żebyś przyszedł do mojego domu. Ale ja znam moc Twego słowa. Bracia i siostry, tego samego słowa, które trzymamy w ręku. To jest ta sama moc. Setnik powiedział, Panie mój, Boże mój, powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiony sługa mój. Powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiony sługa mój. Niechaj się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? Jezus mówi, i we mnie wierzcie. Oto, czego nam dzisiaj potrzeba, wiary w to słowo. Jakże często dzisiaj chrześcijanie uśmiercają swoją wiarę w sarkofagu racjonalizmu, sceptycyzmu, relatywizmu. Jakże często dzisiaj owładnięci materializmem, źle pojętą autonomią, niezależnością, chcą odseparować się od tego słowa, od źródła mocy, od źródła wiary. Jeżeli przypominamy sobie, jakim jest Bóg, te słowa, nie lękajcie się, niechaj się nie trwoży serce wasze, nabiera innego znaczenia, bo wierzymy wszechmogącego Boga. Ale wiara Boga wiąże się również wiarą w Jezusa Chrystusa. To nie jest Bóg, który stworzył ten świat, stworzył pewne prawa, które rządzą tym światem. To nie jest Bóg, który siedzi na tronie całego uniwersum i przygląda się, co tutaj się też dzieje na naszej planecie. Ale to jest Bóg, który jest zainteresowany twoim i moim losem. To jest Bóg, który posłał Syna swego jednorodzonego, aby każdy, kto weń wierzy, miał żywot wieczny. To jest Bóg, który pochyla się nad problemem człowieka. To jest Bóg, który współczuje. To jest Bóg, który posłał jednorodzonego, umiłowanego Syna. Tutaj jesteśmy zgromadzeni i myślę, że w piękny, sobotni poranek, kiedy świeci słońce, może nie myślimy o naszych problemach dnia codziennego. Ale jeżeli ktokolwiek tutaj jest, który utracił swoich bliskich, myślę, że dobrze jest wspomnieć tych, którzy niedawno odeszli. Przecież nasz kraj przeżył ogromną tragedię. Jakże wielu zacnych ludzi odeszło spośród nas. Być może niektórzy mówią, tak, można przecież zastąpić takiego czy innego ministra, takiego czy innego człowieka na takim czy innym stanowisku, ale zastąpić ojca i matki chyba jest trudno. Zastąpić bliskich. Moi drodzy, pochylamy się przed tragedią. Pochylamy się nad problemami, które dotykają nas, kiedy wychodzimy z tego miejsca i dotyka nas codzienność naszego życia. Kiedy spotykamy się z problemami, kiedy tracimy pracę, kiedy tracimy miejsce zamieszkania, kiedy tracimy środki do życia, kiedy nie mamy perspektywy życia, rozwoju, kiedy nie mamy nadziei na przyszłość. Jezus mówi, niechaj się nie trwoży serce wasze, niechaj się nie lęka. Jeżeli mamy bliskich, którzy chorują na nieuleczalne choroby, jeżeli wokół nas są ludzie, którzy odchodzą bezpowrotnie, kiedy nasze serca targa boleść, niepewność, dobrze jest popatrzeć na Boga, wszechmogącego Boga. Jeśli myślisz, że Pan Bóg nie rozumie twoich smutków, to pamiętaj, że ten Jezus, który przyszedł do swoich, to Słowo ciałem się stało i mieszkało pośrodku nas. Ten Jezus zna, co to jest samotność. Zna Jezus, co to jest samotność? Drodzy bracia i siostry, Jezus, który krzyczy na krzyżu, woła: Boże mój, czegoś mi opuścił. Jeżeli myślisz, że Jezus nie rozumie, co to zdrada przez przyjaciół, najbliższych, to popatrz na Jezusa. On to rozumie. Jeżeli myślisz, że jeżeli tracisz pracę albo swój dom, miejsce zamieszkania, to pamiętaj, że Jezus cię rozumie. Bo Jezus powiedział: lisy mają jamy, ptaki mają gniazda, ale Syn Człowieczy nie ma, gdzie by głowę skłonił. Jezus, którego świat, możemy powiedzieć, nie był godny, to był pielgrzym życia. Osamotniony, wyszydzony, wyśmiany, zdradzony, osamotniony. To jakże bliskie uczucia nam. Jezus to rozumie, ale Jezus mówi: wierzcie we mnie. Oby nasz wzrok, począwszy od księgi Genesis, aż po księgę Apokalipsę, poszedł daleko, poza grób. Jezus zwyciężył śmierć. Jezus jest zmartwychwstały. Jezus przynosi nadzieję. Drodzy bracia i siostry, oby to hasło: niechaj się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we mnie wierzcie, powiada Chrystus. Chciałbym te słowa dedykować każdemu z was, ale te słowa chciałbym szczególnie dedykować jednej osobie. Chciałbym dedykować mojej żonie, która tutaj siedzi. Kochana Małgosiu, niechaj się nie trwoży serce twoje. Wierzysz w potężnego Boga i wierzysz w Jezusa Chrystusa. Niechaj się twoje serce nie lęka. Te słowa chciałbym dedykować każdemu z was. To jest Bóg potężny, w mocy i chwale, obyśmy skłonili przed Nim swoje oblicze i uwierzyli w Jego słowo, Jego twórczą moc, która zmienia serce człowieka. Amen.